Witam Was, kochani. Ten czwartkowy wieczór. Wiecie, z mówieniem kazania to jest tak, że są dwa sposoby. Jeden to, kiedy dostajemy słowo i wiemy, co będziemy mówić, dużo, dużo, dużo wcześniej ono chodzi z nami, ono nas w jakiś sposób penetruje. A drugi sposób to jest taki, że jest dwa dni przed i wciąż nie wiemy, co będziemy mówić. Nie wiem, ja przynajmniej tak mam. Ci, co usługują, to może inaczej, ale i dzisiejsze moje kazanie to jest z tych tematów, które chodziły za mną już od dawna. Jak pastor powiedział, usłysz czwartek, to ja byłem pewny, co będę mówił. Ale kiedy zacząłem się zastanawiać, kiedy zacząłem czytać to słowo, którym dzisiaj się chcę dzielić, to taka mi przyszła refleksja, no to nie jest nic nowego. Szczególnie dla kogoś, kto usługuje Słowem Bożym może ze 45 lat, to przychodzi taka myśl, a przecież to już mówiłeś, na ten temat już mówiłeś. I ostatnio takim zbudowaniem dla mnie było, chyba Błażej przytoczył słowo, które apostoł Paweł napisał do Filipian, w trzecim rozdziale i pierwszym wierszu. Przeto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Więc jeżeli apostoł Paweł mówi, pisać do was to samo nie przykrzy mi się, to tym bardziej ja. Wiele lat temu zajrzałem do moich notatek, to chyba 16 lat temu, usługiwałem na temat właśnie tego tekstu, który chcę dzisiaj czytać. I kiedy tak to słowo wciąż za mną chodziło, to zacząłem szukać w moich notatkach i znalazłem te notatki. Ale zdałem sobie sprawę, że słowo jest to samo, ale przesłanie jest inne. Nie przykrzy mi się, jedno i to samo, nie przykrzy mi się, pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, ale dla was zaś jest to zabezpieczeniem. I mam nadzieję, że to dzisiejsze słowo jest posłane dla nas przez Ducha Świętego i że ono będzie dla nas zabezpieczeniem, że ono będzie dla nas rozwiązaniem, że ono będzie mówiło do nas, że Duch Święty poprzez to słowo, które dzisiaj wieczorem posyła do nas, będzie mówił do nas, on mówi do mnie, a z kolei ja chcę do was mówić, przekazać to, co on włożył w moje serce, abyśmy wszyscy razem byli natchnieni nową nadzieją, abyśmy wszyscy razem na nowo byli zbudowani. I tekst, na którym chciałbym się oprzeć dzisiejszego wieczoru, jest zapisany w księdze, to jest znany tekst, zresztą znana historia, jest zapisany w księdze Ezechiela w 37 rozdziale od pierwszego wiersza. Księga proroka Ezechiela, 37 rozdział, pierwszy wiersz, od pierwszego wiersza. Spoczęła na mnie ręka Pana, i wprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto ich było bardzo dużo w tej dolinie. I były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą. I dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywcze tchnienie w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtedy wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. Prawda, że każdy z nas zna dobrze tę historię. Wiecie, i to jest tekst, który z jednej strony, zawsze mi się wydawało, z jednej strony jest taka trochę mroczna historia, wiecie, bo jak sobie wyobrazimy tą dolinę pełną suchych kości, to aż to jest przerażające, takie mroczne. I tak by się wydawać mogło, że to było zwiastowanie, to był przekaz, który był dla narodu izraelskiego. Kiedy czytamy tę historię, często też myślimy o tym, że jest tutaj mowa o przebudzeniu. O przebudzeniu, którego oczekujemy, o przebudzeniu, które ożywi nasz kraj. I nie jest to błędem, bo każde z tych rzeczy można oczekiwać na podstawie tego tekstu, który przeczytaliśmy. Ale ja chciałbym, abyśmy spojrzeli na to z takiej bliższej perspektywy, z naszej własnej perspektywy. Abyśmy zobaczyli tutaj wielką Bożą miłość, wielką dobroć, wielką cierpliwość. Kiedy Ezechiel prorokował na temat tych kości, to był czas, kiedy naród izraelski był w rozsypce, kiedy byli uciskani przez obce narody, a nagle Pan Bóg mówi, ja przyjdę i ożywię was, podniosę was, wesprę was. Powiesz w takim razie, no dobrze, to co to ma wspólnego ze mną? Co to ma dla mnie do powiedzenia? Czy zdarzyło się wam w życiu, że było coś, co pielęgnowaliśmy, co, co nam sprawiało radość, co sprawiało innym radość. I nagle to gdzieś umarło. Nagle przestało nas to cieszyć. Nagle może było dobre dla czasów przed 20 lat, ale teraz ja się zmieniłem, świat się zmienił, ludzie wokół mnie się zmienili. Chciałbym, abyśmy do tego tekstu o tych suchych kościach przeczytali, można by powiedzieć, że nie mający wiele wspólnego z tym inny tekst, który jest zapisany w liście do Galacjan. Apostoł Paweł pisał w liście do Galacjan w 5 rozdziale i 22, 23 wiersz. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Co to ma wspólnego jedno z drugim? To wyglądałoby jak piernik do wiatraka. Tu jest mowa o zupełnie różnych rzeczach. Wiecie, a kiedy zastanawiałem się nad tym tekstem z proroka Ezechiela, to właśnie to słowo przyszło mi na myśl. Odszukałem go i przeczytałem go. I mówię, Panie, w jaki sposób Ty wiążesz te dwa teksty? Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie masz zakonu. Apostoł Paweł jako pierwszy wymienia miłość. Kiedyś Pan Jezus, kiedy chodził tu po ziemi, przyszedł do Niego człowiek i zadał Mu pytanie, jakie jest największe przykazanie? I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 22, 37 do 39 mówi tak. A On mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej swojej duszy i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I oto mamy pierwszą rzecz, czy pierwszą część z tego, o co mówimy, że jest owocem ducha. Miłość. Każdy chce w swoim życiu przeżywać miłość. Jedni bardziej przeżywają, drudzy mniej. Spotkali się dwoje ludzi, dwoje młodych ludzi. Spotkali się, zakochali się. On bez niej, ona bez niego. Pobrali się, założyli rodzinę. Urodziły im się dzieci. I jedni prędzej, drudzy później. Obyśmy nie byli wśród tych. Nagle zdali sobie sprawę, że coś się wypaliło. Już nie szukają swojego towarzystwa. On coraz dłużej w pracy zostaje. Ona coraz chętniej wychodzi z domu, by spotkać się z koleżankami. Kiedyś mieli czas na to, żeby rozmawiać z sobą, żeby pójść na spacer, żeby, no sami wiemy, wszyscy byliśmy i mam nadzieję, że jesteśmy zakochani. I I nagle coś się stało. Nagle jej się wydaje, że to nie jest ten sam człowiek, którego ona poślubiła, za którego wyszła za mąż. On się wydaje, a ona była i ładniejsza, i mądrzejsza, i lepsza. Coś wyschło. Małżeństwo się trzyma tylko ze względu na dzieci, albo trzyma się tylko dlatego, bo co ludzie powiedzą? No wszyscy uważali, że jesteśmy dobrym małżeństwem, a teraz byśmy mieli się rozejść? A inni po prostu się rozwodzą. Mówią, już nam nie po drodze. I to tyczy się jednych i drugich, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Może rzadziej wśród rodzin, wśród małżeństw wierzących, ale się zdarza. Nagle zdają sobie sprawę, że z tego, co tak kwitło, z tego, co było takie piękne, zostały tylko suche kości. Nic, co nie podnieca, nic, co nam nie sprawia przyjemności, nic, co by napędzało nasze życie. Jak szczęśliwy jestem, że to coś nie wydarzyło się w moim życiu i nie wydarzy się. I mam nadzieję, że w życiu wielu z was też nie. Ale są ludzie, w których życiu miłość staje się garścią suchych kości. Radość. Radość. Och, jak zawsze cieszyliśmy się. Jak zawsze wypełniała nas radość. Nie wiem, czy Błażej, czy Marek, ktoś ostatnio mówił na temat radości. A w momencie, kiedy oddaliśmy swoje życie Panu, to nastąpiła eksplozja tej radości. Chcieliśmy się cieszyć, chcieliśmy radować się, chcieliśmy wszystkim opowiadać, chcielibyśmy wszystkich całować z tej wielkiej radości, która wypełniała nasze serce. Chcielibyśmy mówić wszystkim wokół, jaka radość mnie wypełnia z tego, że Pan przebaczył moje grzechy. Że jestem Jego własnością, że jestem Jego dzieckiem. A potem przyszła jakaś próba, przetrwaliśmy. Potem przyszło następne doświadczenie. Potem ktoś nas skrzywdził i uważaliśmy, że to było, nie zasłużyliśmy na to. I nagle zaczęliśmy widzieć życie, zaczęliśmy widzieć świat trochę inaczej. I gdzieś ta radość zniknęła. Ostatnio zaskoczyła mnie moja żona. Bo ja jestem człowiekiem generalnie radosnym, pogodnym i mówi do mnie tak, wiesz co, tak patrzę na ciebie i ty częściej, nie wiem, czy coraz częściej, czy częściej masz takiego Marsa na twarzy. Taką, może nie posępną, ale taką twarz, taki wyraz twarzy, który ci się wcześniej nie zdarzał. Ja nie patrzę cały dzień w lustro i nie wiem, ale ona widzi, ona, Jesteśmy już ze sobą ponad 40 lat i ona dobrze mnie zna. Nie wiem dlaczego, ale powiedziałem: Panie, nie chcę tak. Nie chcę, żebym miał posępną twarz, bo przecież to Ty wkładasz radość w moje życie, w moje serce. Pokój. To jest następny element tego owocu ducha. Ty, który byłeś oazą spokoju, Ty, którego nic nie było w stanie wytrącić z równowagi, inni lubili przeżywać z Tobą, przebywać z Tobą, bo mówili: jest taki gość, który zawsze jest spokojny w każdej sytuacji. Lubili robić różne rzeczy z Tobą, bo wiedzieli, że pokój, który Ciebie napełnia, jest motorem do tego, że zarażasz innych. Jesteś opanowany. A dzisiaj? Dzisiaj jesteś kłębkiem nerwów. Nie wiem, co się stało. Ty wiesz. Nie wiem, co jest powodem tego. Ty wiesz, co się stało. Że z tego pokoju, który wypełniał Twoje życie, wypełniał Twoje serce, została garść suchych kości. Cierpliwość. Jaki on jest cierpliwy. Jak ja lubię z nim przebywać. Jak ja lubię z nim pracować. Nie ma rzeczy niemożliwych. Nie uda się raz, próbuję drugi. Nie uda się drugi raz, próbuję trzeci. A kiedy te dzieci szaleją, to on jest po prostu źródłem cierpliwości. A teraz dzisiaj każdy jakiś hałas, każdy jakiś nadzwyczajny ruch Cię denerwuje. Może to jest wiek, ale czy na pewno? Z tego pokoju, z tej cierpliwości została garść suchych kości. Nie ma cierpliwości w Tobie. Jesteś niecierpliwy. Uprzejmość. Jaki byłeś, zawsze uprzejmy. Zawsze uprzejmy do wszystkich. Zawsze kobiety puszczałeś pierwsze przez drzwi. Zawsze byłeś otwarty. A teraz walisz prosto przez drzwi i nie patrzysz, kto idzie za tobą. Czy ktoś dostanie drzwiami, które za tobą się zamykają. Co się stało? Lubili cię za to, że byłeś taki uprzejmy, taki otwarty. A dzisiaj garść suchych kości. Zawsze mówili o tobie, jaki to jest dobry człowiek. No, trudno takiego spotkać. Taki dobry człowiek, tyle dobroci od niego można otrzymać. Nikogo nie skrzywdzi. Nie zrobi czegoś, co byłoby dla kogoś przykre. Zawsze dba o dobro innych. Dobro innych stawia na pierwszym miejscu. A potem przyszło życie. zdarzyło się to i tamto. I nagle stwierdziłeś, że wcale się nie opłaca. Jest takie przysłowie: jeśli pokażesz, że coś umiesz zrobić, to jutro staje się to twoim obowiązkiem. Wiecie, i wielu ludzi właśnie tak postępuje. Dobroć, być dobrym dla kogoś, zrobić komuś dobrze, najlepiej to zrobić sobie dobrze. I z tej dobroci została garść suchych kości. A potem mamy jeszcze wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Apostoł Paweł mówi, że przeciwko takim nie ma zakonu. Była wierność, ale gdzieś uleciała. I to nie z naszej winy, to nie z twojej winy, że to po prostu tak życie cię potraktowało. Byłeś łagodny i nagle życie ci pokazało, że łagodni ludzie mają gorzej. Więc stałeś się butny, hardy, twardy i z łagodności została garść suchych kości. I co teraz? Słowo Boże nam mówi, co teraz. Wiecie, gdyby na tym zakończyła się ta nasza historia, gdyby na tym zakończyła się ta historia, którą opisuje prorok Ezechiel, gdyby Pan wprowadził go w tą dolinę i pokazał mu: popatrz się, widzisz, same suche kości. To byli ludzie, to byli piękni ludzie, to byli zdolni ludzie, to byli ludzie utalentowani. Oni wiele robili, wiele mogli zrobić dla siebie i dla innych. Ale co z tego? Zostało pole suchych kości. I prorok mówi: i rzekł do mnie: prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I to jest ta dobra nowina, która płynie z tego dzisiejszego mojego przesłania. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. Jest nadzieja. Nie musi tak pozostać, ale jest nadzieja, że suche kości ożyją. Pan Bóg mówi do Ezechiela: prorokuj nad tymi kośćmi. Wiecie, i ja tak zastanawiałem się nad tym. Czy to zrobić, czy nie. Ale ja też chciałbym, ja nie jestem Ezechielem, ale tak jak Ezechiel, chciałbym prorokować nad tymi suchymi kośćmi w naszym życiu. prorokować nad utraconą miłością żony do męża, utraconą miłością męża do żony, utraconą miłością rodziców do dzieci, dzieci do rodziców. Prorokować nad utraconą radością, która gdzieś odeszła z naszego życia, nad utraconym pokojem. Nad utraconą cierpliwością. Nad utraconą uprzejmością. Nad utraconą dobrocią, wiernością, łagodnością. I nad tymi wszystkimi suchymi kościami w naszym życiu. W moim życiu, w Twoim życiu. Pan mówi, mężu, prorokuj do tych kości. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak mówi wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli. Chciejmy powstać. Duchu Święty, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś tym, który wprowadza ożywcze tchnienie. Jesteś tym, który te suche kości w naszym życiu może na nowo ożywić. Na nowo ożywić dla naszej radości, dla radości tych wszystkich, którzy są wokół nas. Panie, dziękujemy Tobie za to, że jest nadzieja, że nie musi tak pozostać. Panie, ja nie wiem, kto z nas z czym się boryka. Ja nie wiem, czego suche kości są w życiu każdego z nas. Panie, ale Ty wiesz. I dlatego w Twoim imieniu chcę prorokować do tych suchych kości, które są w naszym życiu, aby one na nowo ożyły. Aby powstał ten wielki lud ożywiony Twoim Duchem Świętym. Panie, aby na nowo Twoja radość, Twój pokój, Twoja moc wypełniła i ten zbór. Panie, aby te suche kości ożyły pod tchnieniem Twojego Ducha Świętego. Panie, dziękujemy Tobie za to, że w Tobie jest nadzieja nasza, że w Tobie jest nasza ufność. Panie, że Ty jesteś Panem życia, że chcesz nas wypełniać nowym życiem, nową wizją, nowymi pragnieniami, nowymi uczuciami. Panie, bo Ty jesteś Panem i Bogiem naszym. Dziękujemy Tobie i błogosławimy Twoje święte imię. Amen.